Porozmawiajmy o zdrowiu.
Minął kwadrans po godzinie 20. Dobry wieczór, witamy Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem i Jerzy Sidorowicz, który nasz program realizuje. Czas, by porozmawiać, drodzy Państwo, o zdrowiu. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku uważano, że choroba oraz wszelkie zabiegi chirurgiczne nierozerwalnie wiążą się z bólem. Przełom nastąpił w 1846 roku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano znieczulenie eterem. O rozwoju anestezjologii i intensywnej opieki medycznej będziemy opowiadali dziś właśnie w audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, a gościem spotkania jest dr Michał Domagała, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w specjalistycznym szpitalu Świętego Łukasza w Końskich. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu.
Specjalista anestezjolog, specjalista intensywnej opieki medycznej, specjalista także toksykolog, ale tą toksykologię dzisiaj, panie doktorze, zostawiamy na boku. Może innym razem porozmawiamy sobie o różnych zatruciach organizmu. Dziś o anestezjologii, głównie o walce z bólem, leczeniu bólu, a także możliwościach, jakie daje współczesna anestezjologia. Trzeba jednak przyznać, panie doktorze, że twórcy tej nowoczesnej anestezjologii, no to były postacie tragiczne, chyba tak można najkrócej powiedzieć. Wells oszalał jako narkoman chloroformowy i w więzieniu popełnił samobójstwo, jedyne samobójstwo popełnione w narkozie. Nie dokonał tego już potem nikt inny. Jego współpracownik Morton popadł w manię prześladowczą, zaś Jackson zakończył swe życie w szpitalu psychiatrycznym. Sukces i sławę zdobył jedynie Simpson, który wprowadził bezbolesne porody. No nie było to życie ich łatwe, a wszystko zaczęło się od cyrku. Można powiedzieć w ogóle, że niezły cyrk to była ta anestezjologia.
Tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się od znieczulenia podtlenkiem azotu. 1844 rok. Horacy Wells, niestety nieudane znieczulenie. Nieudane, ponieważ do zabiegu ekstrakcji zęba w General Hospital w Bostonie użyto podtlenku azotu. Ta procedura nie udała się. Wells, tak jak pani redaktor powiedziała, już nie doszedł do sprawności umysłowej nigdy. Potem przeżył to bardzo ciężko. Dwa lata później, 1846 rok, w tym samym General Hospital w Bostonie, Morton udane znieczulenie eterowe do zabiegu usunięcia guza ślinianki i jak gdyby od tego momentu zaczął się rozwój anestezjologii, ale także i procedur chirurgicznych, bo kołem napędowym do możliwości wykonywania procedur zabiegowych jest ich niebolesność. Proszę sobie wyobrazić, co się działo do roku 1846. Generalnie chodziło o to, żeby zabiegowiec, operator był szybkim zabiegowcem, zabiegi operacyjne miały trwać krótko, a pacjent niejednokrotnie do takiego zabiegu operacyjnego przygotowywany był poprzez wypicie dużej ilości alkoholu.
Ale trzeba też przyznać, że pacjenci umierali z bólu, ze strachu przed bólem także. Ja powiedziałam, panie doktorze, że to całkiem niezły cyrk i wszystko zaczęło się od cyrku też nie bez powodu, bo mamy rok 1844 i do pewnego niewielkiego miasteczka w Stanach Zjednoczonych przyjeżdża po prostu cyrk. I co robią cyrkowcy? Podają dżentelmenom, nobliwym, bardzo poważanym w mieście, tak zwany gaz rozweselający, czyli ów podtlenek, o którym pan mówił, azotu. I co się dzieje? Jeden z dżentelmenów rozcina nogę, krew się leje, on się śmieje.
Tak jest. I od tego zaczęła się anestezja. Ktoś zorientował się, że okazuje się, że do wykonania procedur operacyjnych możemy podać ten podtlenek azotu, który nomen omen w niektórych szpitalach jeszcze do dnia dzisiejszego jest używany.
Serio?
Naprawdę. Także jak gdyby od tego się zaczęła cała anestezjologia. Nie byłoby postępów w technikach zabiegowych, gdyby nie możliwości znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych.
I to trzeba powiedzieć jasno, te operacje byłyby niemożliwe. Pacjenci by po prostu nie przeżywali bólu, nie daliby rady przetrzymać bólu, nie mógłby iść postęp do przodu. Czyli jakże ważna jest anestezjologia. Kim jest anestezjolog, panie doktorze? Bo nam się kojarzy albo z filmów, albo z opowieści, albo z autopsji z miłą panią, albo równie miłym panem,
tak,
który przychodzi i pyta się przed operacją, jak się pani odżywia, ile pani waży, czy jest pani lub pan na coś uczulony. I tak postrzegam anestezjologa.
No, anestezjolog, tak jak niektórzy określają, to bohater drugiego planu, ale tak do końca nie jest, bo to jest pierwszoplanowa postać. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie rozwój anestezjologii. Wiele osób się zastanawia, co ten anestezjolog w ogóle robi. Tak jak pani redaktor
to
powiedziała.
Ludzi, no.
Tak, większość ludzi ma zakodowane swojej świadomości. Natomiast tak naprawdę to jest kilka płaszczyzn, w których których anestezjolodzy gdzieś działają, bo po pierwsze to jest rzeczywiście przygotowanie pacjenta do znieczulenia, do zabiegu operacyjnego, a to jest jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna to w Polsce w oddział intensywnej terapii prowadzony jest przez lekarza anestezjologa. Lekarz anestezjolog pracuje w obrębie intensywnej terapii, tak?
To tak jak tu wyjaśnimy, może bardzo wyraziście, ale jednak, jak na nefrologii nefrolog jest szefem i tam pracują nefrolodzy, na ginekologii ginekolog, tak na tych tak zwanych OIOM-ach, oddziałach intensywnej opieki medycznej, szefem będzie anestezjolog i tam pracują anestezjolodzy.
Tak, aczkolwiek nie jest to jak gdyby reguła w Europie czy w świecie, bo okazuje się, że w tej chwili intensywna terapia jest tak szeroką gałęzią medycyny, że w wielu krajach doszli do wniosku lekarze, że to jest taka specjalizacja interdyscyplinarna, tak? Bo nam się kojarzy anestezjolog z intubacją, z wentylacją, respiratorem, a okazuje się, że gdzieś ta intensywna terapia zatraciła swoje granice. To jest wiedza bardzo, bardzo wyszukana, bezgraniczna i w oddziałach intensywnej terapii, na przykład w Anglii, owszem, pracują anestezjolodzy, ale też mamy tam zatrudnionych lekarzy internistów, kardiologów, nefrologów, neurologów, psychiatrów. Generalnie taka mocno interdyscyplinarna specjalizacja.
I taki trochę musi być właśnie ten anestezjolog, który z każdego kawałka naszego ludzkiego ciała no coś wyciągnie, by móc uratować cały organizm.
Pani redaktor, chodzi o to, że pacjent nie ma etykietki na głowie nalepionej, na co jest chory.
A
jeśli nawet wiemy na jedną chorobę, na jaką jest chory, to nie wyklucza tego, że oprócz tej jednej choroby ma jeszcze kilka innych współistniejących chorób.
Panie doktorze, czyli mamy tak, anestezjolog to ktoś, kto przygotuje nas do operacji i sprawi, że ta operacja będzie przeprowadzona pod znieczuleniem, czy to ogólnym, czy miejscowym. Do tego jeszcze dojdziemy, że anestezjologia idzie w kierunku takich regionalnych znieczuleń, ale o tym nieco później. To po pierwsze. Po drugie, to taki człowiek, który ratuje pacjenta w tym najtrudniejszym stanie, czyli na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Czy anestezjolog to też człowiek, który będzie jeździł w karetce?
Proszę Państwa, w chwili obecnej w pogotowiu ratunkowym są zespoły podstawowe i specjalistyczne. Jednym z lekarzy systemu jest lekarz anestezjolog. Jest to bardzo pożądana postać w specjalistycznych zespołach wyjazdowych. Także trzecim punktem uchwytu pracy anestezjologa to praca w pogotowiu ratunkowym.
I teraz coś, co jest bardzo modne, panie doktorze, na koniec, czyli ma nie boleć, walka z bólem, to właśnie domena anestezjologa.
Tak jest, proszę Państwa, bo generalnie czwarty punkt uchwytu pracy anestezjologa to jest walka z bólem i to z bólem takim ostrym, pooperacyjnym, to z tym wszyscy kojarzą anestezjologa, ale generalnie w tej chwili mamy mnóstwo poradni leczenia bólu i pacjentów z bólem przewlekłym. To znaczy się pacjent onkologiczny z doznaniami bólowymi może trafić do takiej poradni, gdzie lekarz anestezjolog jest w stanie wykonać neurolizę, blokadę jakiegoś splotu, która spowoduje, że ten pacjent ma zmniejszone dolegliwości bólowe. Proszę Państwa, w tej chwili okazuje się, że ból jest tak samo mierzalnym parametrem życiowym jak wszystkie inne. To nie jest tylko tak, jak dawniej mówiliśmy, że monitorujemy u pacjenta ciśnienie tętnicze, saturację, tętno. Ból także jest wartością mierzalną.
I o tym, jak mierzy się we współczesnych czasach ból, jak mierzy się go także tu u nas, w regionie, będziemy rozmawiali w dalszej części naszej dzisiejszej audycji, a już za chwilę, proszę Państwa, powiemy o tym, w jakim kierunku zmierza ta współczesna anestezjologia, czy te wszystkie zabiegi operacyjne, które prowadzone są w szpitalach, w Kielcach, w miastach, w Końskich, w Starachowicach i innych miastach naszego regionu, ale także w Polsce i poza nią, czy to muszą być zabiegi prowadzone w tak zwanej narkozie ogólnej, znieczuleniu ogólnym, czy można jakoś inaczej sobie z tym radzić? No i Państwo chyba już wyraźnie widzą, że dzisiaj anestezjolodzy to są zdrowi psychicznie ludzie, nie tak jak ich koledzy sprzed dziesiątek lat, którzy no niestety na sobie głównie próbowali te różne sprzęty, no to raczej bardziej jakieś gazy, prawda, które wdychali, na sobie próbowali i ciężko im było potem z tym żyć i kończyli w różny bardzo sposób. Porozmawiajmy o zdrowiu do 21.
these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Rozmawiamy sobie, proszę Państwa, dzisiaj o zdrowiu. Gościem spotkania jest dr Michał Domagała, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich. Tina Turner nam tak pięknie śpiewała. Nic ją nie bolało chyba, kiedy ten utwór wykonywała. Panie doktorze, anestezjologia, już wiemy, kim jest lekarz, czym się zajmuje i w czym nam pomaga. Teraz o tym głównym zadaniu anestezjologa, głównym z naszego punktu, czyli pacjentów widzenia, bo tak jak powiedzieliśmy, anestezjolog to ten ktoś, kto pozwoli nam przetrwać operację bez bólu, prześpimy ją i potem obudzimy się, miejmy nadzieję zdrowi. W jakim kierunku zmierza anestezjologia współczesna i co się z nami dzieje, kiedy wy nas, anestezjolodzy, usypiacie?
Proszę Państwa, anestezjologia w tej chwili zmierza w kierunku anestezji regionalnej. Doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy większość zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii naczyń, urologii, ginekologii jesteśmy w stanie przeprowadzić nie znieczulenie ogólne, bo anestezjologia nam się kojarzy z narkozą, że pacjent jest wprowadzany w stan znieczulenia ogólnego, że ma totalną niepamięć.
Czarna dziura,
budzi się po zabiegu, nie wiedząc, co się w międzyczasie stało, a to okazuje się, że to błąd, bo generalnie świat idzie w kierunku wykonywania blokad poszczególnych nerwów odpowiedzialnych za unerwienie struktur operowanych. Czyli możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że pacjent ma operowaną, złamaną kończynę górną, a znieczulenie dotyczy tylko tej operowanej kończyny górnej, a jeśli pacjent sobie życzy, to on może być w kontakcie, może słuchać muzyki, może z nami normalnie rozmawiać, opowiadać nam swoje historie życiowe.
A życzą sobie pacjenci?
A to zależy od tego, na kogo trafimy. Jest grupa pacjentów, która absolutnie nie chce słyszeć trzasku narzędzi, rozmów lekarzy, ale jest grupa pacjentów, które jak najbardziej...
Ciekawskich, tak zwanych.
Tak, będą potem mieli co opowiadać przy rodzinie, przy niedzielnym obiedzie, prawda?
Czyli anestezjologia regionalna. Regionalna stąd, że dany obszar, tak?
Tak.
Ciała, który ma być operowany, państwo po prostu wyłączacie.
Generalnie w tej chwili anestezjologia kojarzy nam się bardzo z ultrasonografią. Tak? Jesteśmy w tej chwili w stanie pod kontrolą ultrasonografu przy użyciu stymulatora nerwów i mając do dyspozycji igłę do znieczulenia, jesteśmy w stanie wyłączyć konkretne nerwy odpowiedzialne za unerwienie konkretnych struktur.
W całym organizmie praktycznie?
Jak gdyby to zależy od miejsca zabiegu operacyjnego, tak? Są zabiegi operacyjne, w których nie możemy sobie pozwolić na blokady regionalne. Ja celowo powiedziałem, że domeną jest głównie ortopedia, jest odbiorcą anestezji regionalnej. Natomiast są zabiegi, które dalej muszą być wykonywane z znieczuleniem ogólnym. Mówię tutaj o neurochirurgii, mówię o chirurgii klatki piersiowej, jamy brzusznej, kiedy to jednak pacjent musi mieć znieczulenie ogólne z intubacją. Natomiast co się zmieniło w tej chwili? Bardzo poszliśmy do przodu, jesteśmy w stanie monitorować to, czy pacjent nam głęboko śpi, jak on głęboko śpi i czy odpowiednio jest zwiotczony, bo chirurdzy niejednokrotnie do zabiegów operacyjnych potrzebują nieruchomego pola operacyjnego, tak, czyli...
A to całe szczęście, że jesteście w stanie państwo zobaczyć, czy pacjent śpi, bo czego się boi pacjent najbardziej przed operacją?
Pacjent, który przyjeżdża do zabiegu operacyjnego, boi się, że się obudzi, usłyszy... Tak, i nie będzie mógł reagować na to wszystko, co się dookoła niego dzieje. A będzie bolało. Proszę państwa, mamy w tej chwili możliwość pomiaru głębokości snu pacjenta, tak? Mamy możliwość pomiaru, czy pacjenta boli, czy nie boli. Dawniej anestezjolog do dyspozycji miał możliwość spojrzenia, czy pacjent łzawi, czy mu przyspiesza tętno, czy mu rośnie ciśnienie. W tej chwili panel możliwości lekarza anestezjologa jest niewspółmiernie większy, niż to miało miejsce kilka czy kilkanaście lat temu. W tej chwili jest to normalnie mierzalny parametr, to jest jak głęboko pacjent przy zabiegu operacyjnym śpi.
To jest norma w takim szpitalu, jak pan chociażby pracuje w Końskich.
Tak, to jest szpital powiatowy z nazwy.
Ale, to jest specjalistyczny szpital, proszę państwa.
Ale jest, i generalnie jest to pospolite możliwość monitorowania głębokości snu. I błędem w sztuce jest w tej chwili niemonitorowanie. Tak, w Stanach Zjednoczonych bardzo lekarze boją się pozwów ze strony pacjentów.
Którzy wygrywają ogromne pieniądze, pacjenci.
Operacyjne wyłudzenia, tak. Jak najbardziej.
No nie dziwię się, że pacjenci, którzy się budzą w trakcie operacji, chcą potem mieć odszkodowanie, ale główny przekaz jest taki, że w tej chwili to już będzie mało możliwe, bo sprzęt, jakim dysponują lekarze, jeżeli tylko jest mądry dyrektor szpitala, jeżeli jest odpowiednia wiedza, to są także możliwości.
Są narzędzia.
Są narzędzia, którymi wy potraficie się posługiwać.
Cała medycyna idzie do przodu, tak? A anestezja ostatnio uczyniła naprawdę bardzo duży krok do przodu i generalnie jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc naszym pacjentom.
No to panie doktorze, wróćmy do mojego pytania, które zadałam parę minut temu. Co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy czy to regionalnie, czy to ogólnie, zacznijmy od tego znieczulenia ogólnego, które jest bardziej powszechne, bo takie znamy, głównie takie znamy.
Takie znamy.
Czy z autopsji, czy z opowieści innych. Co się dzieje z organizmem? Dlaczego my tak śpimy i nic nie czujemy?
Pacjent jest wprowadzany do znieczulenia lekami dożylnymi. Pacjent zasypia. Znieczulenie jest podtrzymywane przy użyciu gazów. Natomiast wszystko monitorujemy. W tym czasie, kiedy odbywa się zabieg operacyjny, rolą anestezjologa jest monitorowanie funkcji życiowych pacjenta, bo niejednokrotnie zabiegi operacyjne ze względu na swoją specyfikę, przedłużamy czas trwania zabiegu operacyjnego. Coraz bardziej ciężko chorych operujemy w tej chwili. Mamy
coraz starszych
osoby. To już nie jest kazuistyka, że operujemy pacjenta, który ma 90 lat na karku i przyjeżdża do planowego zabiegu operacyjnego protezoplastyki stawu biodrowego, prawda? A my tych pacjentów musimy przeprowadzić przez ten zabieg operacyjny. Nasze raporty w tej chwili, jak rano mamy odprawy, polegają na tym, że omawiamy trudnych pacjentów. pacjenci, którzy mają niezliczoną liczbę chorób współistniejących, mnóstwo leków zażywają, a my mamy dobrać mu taki rodzaj znieczulenia, żeby mu nie zaszkodzić, a żeby przetrwał ten zabieg operacyjny, ale tak naprawdę schody dla pacjenta zaczynają się w okresie pooperacyjnym, bo pacjenta ma nie boleć, bo ból to nie jest nic dobrego. Ja pamiętam te czasy, jak zaczynałem pracę kilkanaście lat temu, kiedy mówiono, że jak pacjenta boli, to dobrze, bo żyje. A w tej chwili okazuje się, że...
Nie, pacjenta ma nie boleć.
Pacjenta ma nie boleć, tak? Generalnie dobre szpitale to te szpitale w Polsce, które mają certyfikaty szpitala bez bólu.
Ale o tym, panie doktorze, to pan powie za chwilę, bo jeden wątek naszej rozmowy poświęcimy właśnie walce z bólem, o tym, jak w tej chwili możecie sobie z tym radzić, o tym, dlaczego paski na czoło na przykład przyklejacie i się wyświetla, że boli mnie w skali od 1 do 10, 7. Ale zanim przejdziemy do rozmowy o bólu, to ja jeszcze z uporem maniaka powrócę do tego, co się dzieje z naszym organizmem. Pan powiedział, że śpimy. Czy organizm zwalnia, czy serce bije nam wolniej, czy krew w naszych żyłach płynie wolniej podczas takiego znieczulenia ogólnego?
Generalnie podczas znieczulenia ogólnego musimy monitorować funkcje życiowe organizmu, tak? Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby chyba że mówimy o kardiochirurgii, kiedy używamy krążenia pozaustrojowego, ale generalnie podczas zabiegu operacyjnego my monitorujemy te parametry życiowe i nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy pacjent nie ma ciśnienia z jakiegoś powodu. Po to jest anestezjolog na sali, żeby monitorować dobrostan tego pacjenta.
Czy ma być ciśnienie, ma być równe bicie
tak
serca.
Jest. To operator ma się skoncentrować na zabiegu operacyjnym, wykonać procedurę, a anestezjolog, rolą anestezjologa jest przeprowadzić pacjenta bezpiecznie przez zabieg operacyjny i uniknąć powikłań w okresie pooperacyjnym.
Wydawałoby się to takie proste, panie doktorze, a jakże to skomplikowana sprawa. Proszę państwa, o tym, jak walczą dziś lekarze, głównie anestezjolodzy z bólem, jakie są do tego narzędzia, metody stosowane przez nich, powiemy już za chwilę. Ja tylko przypominam, że gościem dzisiejszej audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu jest dr Michał Domagała, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich.
I guess say
zdrowiu.
Doktor Michał Domagała, specjalista anestezjologii intensywnej opieki medycznej, jest dzisiaj gościem naszej audycji. Panie doktorze, czas teraz na porozmawianie o czymś, co jest w ostatnich latach bardzo, ale to bardzo modne, czyli walka z bólem. Jak szpital ma taki certyfikat, że jest to szpital, w którym pacjenta ma nie boleć.
To jest dobrze postrzegane.
To jest bardzo dobrze postrzegane, to jest też taki wizerunkowy, dobry chwyt, ale niech to będzie dobry chwyt i wizerunkowy, jeżeli rzeczywiście jest tak, a jest tak, że pacjenta nie boli, bo to jest bardzo duży problem. My mówimy tutaj o znieczuleniach, mówimy o możliwości rozwoju medycyny dzięki anestezjologii, ale dzięki możliwościom niwelowania bólu albo stosownej walki z tym bólem pomagamy pacjentom wracać do zdrowia. Bo co się dzieje z pacjentem, kiedy go boli? Co się z nim może stać?
Generalnie, jeśli nie będziemy skutecznie leczyć bólu, to narażamy pacjenta na kilka zjawisk niepożądanych. Po pierwsze, pacjent, którego boli, to pacjent, który nie będzie się dobrze rehabilitował, czyli mamy zwiększone ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych. Taki pacjent będzie dłużej w szpitalu z uwagi na to, że jest zwiększone ryzyko rozwoju chociażby zapalenia płuc, bo taki pacjent, którego boli klatka piersiowa, bo miał złamane żebra, a nie oddycha wystarczająco głęboko, bo go boli, będzie miał predyspozycję do tego, żeby z tych stłuczonych płuc zrobiło się zapalenie płuc, co jak gdyby nam powoduje, że trafiamy na powikłania, tak? Czyli pacjent zamiast szybko, łatwo i przyjemnie wyjść szybko ze szpitala, to z uwagi na to, że go bolało, to z tego powodu będzie dłużej w tym szpitalu.
I może wpaść z jednego schorzenia w inne, które
dokładnie,
w ogóle było nieplanowane.
Dokładnie. I przedłużony pobyt szpitalny to z kolei zwiększone ryzyko infekcji w takich wewnątrzszpitalnych, już nie takimi prostymi bakteriami, tylko takimi bakteriami już mocno szpitalnymi, złymi do leczenia.
Tak? A tego byśmy nie chcieli dla żadnego absolutnie pacjenta.
Pacjent, którego boli, to pacjent ma taką zwiększoną stymulację adrenergiczną. Pacjenta boli, ma tachykardię. Pacjent, który już jest obciążony miażdżycą, chorobami współistniejącymi, jest taka możliwość, że dojdzie do niedokrwienia mięśnia sercowego. Także jeśli my nie leczymy bólu, narażamy pacjenta na powikłania różnego rodzaju.
Czyli sprawa jest bardzo poważna. Idzie taki doktor jak pan, specjalista anestezjolog, mówi: dzień dobry pani, dzień dobry panu. Proszę mi powiedzieć w skali od 0 do 10, to jak panią pana boli, tak? Takie tak macie metody?
Znaczy, to są takie metody historyczne, tak? Chcielibyśmy, żeby ci pacjenci byli bezboleśni, tak? W okresie okołooperacyjnym. Natomiast w tej chwili istnieje możliwość chociażby pacjentom z tych nieskrajnych grup wiekowych, czyli nie dotyczy to dzieci i pacjentów w wieku podeszłym, że damy pilota i pacjent na pilocie zaznaczy, jak bardzo go boli, a informacja, czy go boli, czy go nie boli, zwrotna trafi do pani pielęgniarki, która da mu lek przeciwbólowy, albo my pacjenta po zabiegu operacyjnym wyposażymy w pompę taką PCA,
tak,
taką pompę, gdzie pacjent dostaje lek przeciwbólowy i dawkuje ten lek w momencie, kiedy poczuje ból. To pacjent decyduje, kiedy nacisnąć joystick, kiedy zostanie podany lek przeciwbólowy.
Ale żeby nie było tak kolorowo, to nie jest tak, że takie PCA to pacjent sobie, jak tylko go tam coś zaćmi, daje, bo to już lekarz anestezjologiem.
To my mamy ustawić.
Załóżmy morfina, prawda?
Tak.
Tak już ustawiacie, że większej dawki niż...
Że się nie da przedawkować.
Bezpieczna, tak.
Dawka ma być bezpieczna, dokładnie.
A co jest... jeśli chodzi o te piloty, bo pan powiedział, że pacjent dostaje takiego pilota i co? Rzeczywiście tak jak do telewizora zaczyna mnie boleć, to pyk.
I zaznacza buźki, uśmiechnięte lub smutne. I generalnie informacja zwrotna trafia do pań pielęgniarek i panie pielęgniarki też mają obiektywną ocenę, czy pacjenta boli, czy nie. Tak jak powiedziałem, skrajne grupy wiekowe, pacjenci w wieku podeszłym albo dzieciaki nie ogarną obsługi takiego pilota, tak? Natomiast bardzo bym chciał, żebyśmy doszli kiedyś do takiego układu, że wydruki z takiego pilota, że były integralną częścią karty wypisowej pacjenta ze szpitala, że pacjent wychodząc ze szpitala jest w stanie udokumentować, że rzeczywiście ten szpital był na tyle dobry, że go nie bolało podczas pobytu szpitalnego. To byłoby genialne.
Czyli dzisiaj już pytanie w skali od 1 do 10, to jak panią albo pana boli 12, to już jest troszeczkę historia. Piloty, te pompy PCA, to rozmawiając o bólu, wróćmy na chwilę na salę operacyjną, panie doktorze. Mówiliśmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych bardzo boją się lekarze tych procesów, które są przeciwko nim wytaczane. Pacjent się obudził, bolało go, nie mógł reagować. Jak można sprawdzić, czy pacjenta nie boli w trakcie operacji, kiedy on śpi?
mamy możliwość pomiaru czy indeksu natężenia bólu, tak? To jest wartość mierzalna. Podłączamy podczas zabiegu operacyjnego czujnik i tak jak mierzymy saturację, tak samo mierzymy współczynnik natężenia bólu. My wiemy, czy pacjenta boli podczas zabiegu operacyjnego, czy nie. Tak jak powiedziałem, historycznie podejrzewaliśmy, że pacjenta boli, kiedy przyspiesza tętno, rośnie ciśnienie, to myśleliśmy, że pacjenta boli, tak? A w tej chwili mamy wartość mierzalną, współczynnik natężenia bólu.
To świetne rozwiązanie, bo to myślę nie jedną osobę, która być może jest przed operacją, uspokoi. Takie rzeczy się dzieją u nas tu w Polsce, w województwie świętokrzyskim, w regionie. Taki sprzęt lekarze mają.
Tak, generalnie bardzo dużo jeździmy na wszelkiego rodzaju kursy z jazdy i to nie tylko polskie, ale i po Europie, po świecie i generalnie wszyscy podkreślają to, że szpitale w Polsce są tak naprawdę bardzo dobrze wyposażone, tak? Łatwiej o dziwo o sprzęt niż o ludzi do pracy.
A zgodzi się pan z tym, że anestezjolodzy to tacy trochę gadżeciarze?
Tak, tak, bardzo, bardzo. Sam jestem gadżeciarzem bardzo...
Medycznym.
Tak jest, bardzo, bardzo lubię wszelkiego rodzaju nowinki i przenieść je na grunt póki co Szpitala Koneckiego.
No tak, póki co Szpital Konecki już od 5 lat. Zresztą pan był jednym z najmłodszych kierowników, który obejmował tak poważny, duży oddział, 15 lekarzy, 30 pielęgniarek, to rzeczywiście jest bardzo duży oddział. Panie doktorze, oddział intensywnej terapii i oddział anestezjologii, to właśnie nim ma pan przyjemność kierować. Czym jest intensywna terapia? Kiedy ta dziedzina się zrodziła? Powiemy państwu już za chwilę.
Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem, jeśli nie chcesz, by docna cię strawił kotku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się I'm
Niewiarygodna historia, tak śpiewa Edyta Bartosiewicza. Te historie, o których my opowiadamy, także czasami są niewiarygodne. Dziś w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu. Mowa o anestezjologii intensywnej terapii. Nasz gość to Michał Domagała, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii szpitala w Końskich. Panie doktorze, czas teraz na drugą bohaterkę obok anestezjologii, czyli intensywną terapię. To także dziedzina oddzielna medycyny. Świeżutka, młodziutka jeszcze, bo zaledwie kilkudziesięcioletnia. Mamy rok 1952, jest Dania i będzie mowa nie o żelaznej damie, ale o żelaznych płucach.
Tak jest,
polio w roli głównej, tak?
Tak jest, epidemia polio.
Hajnego Medina, proszę
i
Państwa.
Użyte zostało na skalę masową tak zwane żelazne płuca, czyli doszło do wprowadzenia wentylacji mechanicznej płuc, tak? Generalnie prekursorem oddziałów intensywnej terapii to są oddziały wentylacji mechanicznej, tak? Niektóre oddziały intensywnej terapii do dzisiaj pracują na zasadzie takiej, że są to oddziały wentylacji mechanicznej płuc, ale generalnie do oddziału intensywnej terapii trafiają pacjenci ci najbardziej chorzy. Co mnie ostatnio uderzyło, byłem na fantastycznym wykładzie profesora Vincenta, gdzie rozmawialiśmy na temat śmiertelności w oddziale intensywnej terapii. W Polsce ta śmiertelność w oddziale intensywnej terapii jest nadal wysoka, bo dochodzi do około 40%, co spowodowane jest tym, że my po prostu dostajemy pacjenta zbyt późno. Z rozwiniętą niewydolnością już wielonarządową łatwiej jest leczyć pacjenta z rozwiniętą niewydolnością jednego, dwóch narządów niż czterech, pięciu. Tak?
No zdecydowanie.
A stąd jak gdyby pomysł, w tej chwili startujemy z pomysłem zespołów szybkiego reagowania. Zespołu szybkiego reagowania, czyli jak gdyby mamy na terenie szpitala wychwycić pacjentów zagrożonych niewydolnością wielonarządową i takiego pacjenta odpowiednio wcześniej przyjąć do oddziału intensywnej terapii po to, by zmniejszyć szansę na zgon tego pacjenta, czy większy uszczerbek na zdrowiu. Odpowiednio wcześnie leczona niewydolność i ma szansę zostać wyleczona.
To jeszcze przed nami, czyli ta umiejętność wyłapywania pacjentów stosownie wcześnie, by móc im pomóc. Ten przykład pana Vincenta, o którym pan mówił, profesora, tam pacjenci 3 dni wcześniej, tak?
Tak
trafiają
jest.
W Kanadzie
śmiertelność jest na poziomie 10%, u nas 40%. Bo generalnie odpowiednio wcześniej ci pacjenci znajdują się w oddziale intensywnej terapii, a możliwości terapeutyczne w tej chwili w oddziale intensywnej terapii są naprawdę duże, bo generalnie, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich częściach, naprawdę jesteśmy fantastycznie wyposażonymi oddziałami. Tak?
I tu żadnych kompleksów, proszę Państwa, żadnych kompleksów.
Absolutnie. Taki oddział intensywnej terapii to jest możliwość zapewnienia terapii nerkozastępczej, terapii dializy wątrobowej. Możemy pacjentowi zrobić bronchoskopię po to, żeby odessać wydzielinę w przypadku masywnego zapalenia płuc. Jesteśmy w stanie pacjentowi zapewnić doskonałe monitorowanie. My wiemy, jaką aminę katecholową, w jakiej dawce pacjentowi podać, żeby poprawić jego wydolność układu krążenia, bo mamy na to proste pomiary. Mamy możliwość monitorowania rzutu serca, czy używając metod termodylucji, czy innych metod pomiaru rzutu serca. Tak? Mamy do dyspozycji aparat ultrasonograficzny. Gdzieś ta intensywna terapia jest mocno związana z radiologią tak naprawdę, bo my monitorujemy rozwój zapalenia płuc u pacjenta, nie robiąc mu kolejne zdjęcie RTG, ale dokładając mu głowicę znowu ultrasonografu, tak? Proszę Państwa, w tej chwili mamy taką miniaturyzację ultrasonografów. Mamy możliwość, Philips wypuścił taki zestaw Lumify, gdzie
generalnie... Oj, nam się tu kryptoreklama wkradła.
Generalnie jesteśmy w stanie do tableta podłączyć głowicę ultrasonografu i określić pewne schorzenia u naszych pacjentów. To jest genialny postęp medycyny, tak?
I to, gdyby Państwo mogli zobaczyć, ale magia radia polega na tym, że to jest teatr wyobraźni. Gdyby Państwo mogli zobaczyć pana doktora w tej chwili, z jaką pasją o tym opowiada, to rzeczywiście serce rośnie, ale ja muszę, panie doktorze, tutaj postawić kropkę, a to dlatego, że czas naszej audycji dobiega końca, czas w radiu jest nieubłagany, ale pan jest także specjalistą toksykologiem, więc będzie okazja jeszcze się spotkać, porozmawiać o zatruciach organizmu. Tak niestety modne, to jest złe słowo, ale powszechne dopalacze stosowane przez młodzież, różnego rodzaju używki, one robią wielką krzywdę naszym organizmom i o tym kiedyś porozmawiamy. Dobrze?
Dobrze, oczywiście.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za przybycie do studia i wyjaśnienie tak szczegółowo, na czym polega praca anestezjologa, lekarza, który pracuje na oddziałach intensywnej opieki medycznej i jutro do pracy od
tak
rana.
Jest. Oczywiście jutro dyżur.
Do swoich pacjentów.
Dziękuję. bardzo za zaproszenie i możliwość rzeczowej rozmowy.
Bardzo dziękuję. Dr Michał Domagała, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Kąskich, był gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu. Życzymy Państwu zdrowia przede wszystkim, ale także pięknej, spokojnej nocy. Magdalena Sitek i Jerzy Sidorowicz.